Cześć! Witamy Cię na podcaście Społeczności Chrześcijańskiej Wrocław Południe. Mamy nadzieję, że to przesłanie, które zaraz usłyszysz, zainspiruje Cię do wiary i głębszej relacji z Chrystusem.
Jesteśmy w trakcie serii Pierwszy Kościół z pierwszych rozdziałów Dziejów Apostolskich. I tekst, na którym zbudowane jest dzisiejsze nauczanie, pochodzi z drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich od wersetu pierwszego po werset czwarty. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dało się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami, stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. To jest Słowo Boże. Dużo się działo w tym minionym tygodniu nad polskim niebem, a mam tu na myśli te rosyjskie drony. I wsłuchiwałem się w kilka rozmów z politykami i każdy z nich mówił o tym samym. Każdy z nich mówił o NATO, każdy z nich mówił o sojuszu, każdy z nich mówił o obecności naszych partnerów w dniu próby. No i oczywiście każdy zadawał sobie pytanie i patrzył na Waszyngton. Czy będą obecni, czy nam pomożą, czy nam pomogą, czy okażą się solidarni. Bo to nie obietnice, ale to obecność innej, potężniejszej siły, potężniejszej od naszego potencjalnego wroga, robi różnicę. I teraz. Mówię o tym dlatego, ponieważ dzisiejszy fragment jest o obecności. Nie o obecności innego człowieka, nie o obecności innego państwa, ale o obecności Boga w życiu człowieka, który zmienia absolutnie wszystko. Jezus obiecał nam, że nas nie zostawi. Obiecał nam, że nas nie zostawi i nie tylko na papierze, nie od czasu do czasu, nie kiedy będziemy mieli dobre stopnie albo dobrze się zachowywali, ale Jezus powiedział bezwarunkowo: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż po kres tego wieku, aż przyjdę. Dlatego dzisiejszy fragment jest niczym innym jak spełnieniem obietnicy Jezusa. Jezus nie zapomniał o swoich ludziach. Jezus okazał się wierny i Jezus okazuje, że nasz sojusz z Bogiem, że nasze przymierze między Bogiem a człowiekiem jest absolutnie niezachwiane i nierozerwalne. Ono nie jest na papierze, ale jest głęboko w Bożym sercu. I to absolutnie zmienia wszystko. Tak więc dzisiejszy fragment jest o wypełnieniu obietnicy dwóch rzeczy, które się wzajemnie uzupełniają. Obietnicy obecności i obietnicy mocy. Dzisiaj chciałbym skupić się na obietnicy obecności, a za tydzień na obietnicy mocy. Tak więc obietnica obecności. W tym fragmencie czytamy, że apostołowie zaraz po tym, jak Jezus odszedł do nieba, są posłuszni Jezusowi i spotykają się razem w jednym miejscu, oczekując na Ducha Świętego, oczekując na obietnicę Ducha Świętego. I czytamy, że nagle z nieba słyszą jakby szum potężnego wiatru i widzą jakby języki ognia, które na nich siadają. Często w księgach proroczych, kiedy autor widzi wizję nieba i kiedy nie wie, jak opisać to, co widzi, to używa słowa jakby. Autor widzi coś niesamowitego, widzi spotkanie nieba z ziemią i mówi jakby, ponieważ brakuje mu słów i przykładów, aby powiedzieć, co widzi. I mamy w tym fragmencie dwa razy jakby. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Jest to wydarzenie, które łączy niebo z ziemią w pewnym sensie. I autor dwa razy używa słowa jakby i każdy z nich coś nam komunikuje. Pierwsze jakby to szum potężnego wiatru. Słyszą głos, jakby szum potężnego wiatru. To słowo wiatr, które używa Łukasz, jest używane zamiennie ze słowem duch lub w połączeniu z działaniem ducha. I znawcy greckiego języka mówią nam, że jest wiele innych słów, które Łukasz mógł użyć, które są bardziej popularne, ale używa właśnie tego. I pewnie dlatego go używa, ponieważ w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, który posługiwał się Łukasz i ludzie w tamtym czasie, tam w tym greckim tłumaczeniu Księgi Rodzaju, 2 rozdziału, 7 wersetu, który mówi o stworzeniu człowieka, kiedy Pan Bóg tchnął w człowieka dech życia, autor posługuje się właśnie tym samym słowem. Kiedy za pomocą tchnienia Bóg stworzył życie. Teraz to jest niemal pewne, że kiedy Łukasz celowo porównuje przyjścia Ducha Świętego do stworzenia człowieka, aby zakomunikować nam, że to, co się dzieje tutaj, jest stworzeniem nowego ludu Bożego. To, co się dzieje tutaj, jest stworzeniem Kościoła. Jest początkiem Kościoła. Tak jak bez stworzenia nie byłoby ludzi, nie byłoby życia, tak jak bez śmierci Jezusa nie byłoby przebaczenia, tak jak bez zmartwychwstania Jezusa nie byłoby pewności życia wiecznego, tak bez Dnia Pięćdziesiątnicy nie byłoby Kościoła. Jest to wyjątkowe wydarzenie w historii ludzkości, ponieważ Pan Bóg daje swojego ducha na swój lud i stwarza nowego człowieka. Stwarza Kościół. I w tym ujęciu jest to wyjątkowe i niepowtarzalne wydarzenie, ponieważ był to dzień narodzin Kościoła poprzez otrzymanie Ducha Świętego. Oczywiście w Starym Testamencie Duch Święty pracował w życiach ludzi, ale nigdy wcześniej Duch Święty nie został wylany w taki sposób na wszystkich, na cały lud Boży, na zawsze. W Księdze Joela, w 2 rozdziale, Pan Bóg mówi o czasie, kiedy wyleje swojego ducha na każdego człowieka. Ma na myśli każdego człowieka, który jest częścią Bożego ludu. I właśnie tutaj, w tym 2 rozdziale, który czytamy, Piotr w 16 wersecie, kiedy tłumaczy, co się właśnie wydarzyło, to mówi, że właśnie wypełniło się proroctwo Joela. I cytuję go w kolejnych wersetach. Pan Bóg przyszedł do swojego ludu. Pan Bóg ustanowił swój nowy lud, ludzi przymierza. Czy widzisz wyjątkowość tego wydarzenia? Pan Bóg przyznaje się do swoich ludzi poprzez obecność swojego ducha. Bez Ducha Świętego nie ma Kościoła, bez Ducha Świętego nie ma ludu Bożego, bez Ducha Świętego nie ma nas, bez Ducha Świętego nie ma przyszłości, bez Ducha Świętego nie ma nadziei, bez Ducha Świętego nie ma zbawienia, bez Ducha Świętego nie ma Kościoła i nie ma ludu Bożego. Ale Pan Bóg okazał swoją wierność. I stworzył nowy lud, nie według jednego języka, według jednej rasy, ale według jednego ducha. Pan Bóg powołał Kościół. Dlatego to jest wyjątkowe wydarzenie w historii człowieka, bo to dzień, kiedy powstał Kościół. Ale ten dzień również powinien być wyjątkowy w twoim własnym życiu. Ponieważ w jednym ujęciu ten dzień jest wyjątkowy, niepowtarzalny, ale w drugim ujęciu ten dzień powinien wydarzać się w życiu każdej osoby, która uwierzyła w Jezusa. Kiedy apostoł Paweł w 1 rozdziale, 13 wersecie mówi nam, że my jako wierzący ludzie zostaliśmy zapieczętowani Duchem Świętym, to odwoływuje się właśnie do proroctwa Joela. To znaczy, że Paweł mówi, że kiedy uwierzyłeś w Jezusa, zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym, to znaczy doświadczyłeś swojego własnego otrzymania Ducha, zesłania Ducha. I kiedy zaufałeś w swoim życiu Jezusowi, to uczestniczysz w duchowy sposób w tym samym wydarzeniu. Stajesz się Jego ludem, zapieczętowany Duchem Świętym na zawsze. Jesteś Jego ludem. Kiedy dzieci wbiegają do mojego mieszkania, kiedy zapomnę zamknąć mieszkanie na klucz, to zdarza się dość często, to kiedy wchodzą już po tych schodach, to ja z jednej strony zadaję pytanie, czy chcą się czegoś napić, czy wszystko okej, czy nikt tam nie bije nikogo, ale drugą ręką biorę telefon i dzwonię już do rodzica i mówię, przychodź po swoje dziecko. To jest twoje dziecko. To nie jest moje dziecko. Przychodź. Ale kiedy Barbara z Leą wchodzi po tych samych schodach, to ja już do nikogo nie dzwonię, powierzcie mi, ponieważ to jest mój lud. To jest moja krew. To jest moja odpowiedzialność. I kiedy wchodzą do góry, to ja cieszę się, że są w domu, I tamte dzieci, o tamtych już nie myślę, życzę im jak najlepiej, ale to nie moja odpowiedzialność. Ale dla nich chciałbym jak najlepiej. Chciałbym, żeby byli bezpieczni. Chciałbym, żeby im się udało w życiu. Ponieważ to mój lud. Rozumiesz? Stałeś się częścią Bożego ludu. To znaczy, że Bóg w taki sposób tylko milion razy bardziej opiekuje się tobą w twoim życiu. Pan Bóg przyznał się do ciebie. Dał ci swojego ducha. Kiedy wstajesz rano, kiedy idziesz ulicą, kiedy jesteś w pracy, jesteś Jego ludem. On ma cię w swojej ochronie. Kiedy masz ducha, jesteś Jego ludem. Dlatego jedną z rzeczy, które musimy sobie uzmysłowić jako Boży lud, jest, co to znaczy, że Nim jesteśmy. To znaczy przynajmniej to, że Bóg jest zaangażowany w nasze dobro. Dlatego, że nie możemy stać się częścią Bożego ludu bez Ducha Świętego. To znaczy, że nie stajemy się częścią Bożego ludu poprzez usilne staranie. Nie poprzez nasze moralne życie. Nie poprzez to, że zapiszę się do jakiegoś kościoła i stanę się członkiem. Bożym ludem możemy stać się tylko i wyłącznie, kiedy mamy Ducha Świętego. Teraz popatrzmy tu na pewien obraz w pierwszym wersecie tego rozdziału. Czytamy, że kiedy apostołowie tam są, siedzą i czekają na Ducha Świętego, kiedy On schodzi, jest to dzień Pięćdziesiątnicy. Teraz to jest bardzo wymowne. Dlatego, ponieważ Pięćdziesiątnica była 50 dni po święcie Paschy, która upamiętniała wydarzenia w Egipcie w trakcie ostatniej plagi. Ostatnia plaga to był anioł śmierci, który miał przyjść i zabić każde dziecko, pierworodne dziecko i wszystko, co pierworodne w domu każdego Egipcjanina. Ale lud Boży, Izrael, miał za zadanie zabić baranka i krwią tego baranka pomalować odrzwia swoich drzwi. Wtedy, kiedy przyjdzie anioł w nocy, to on nie wejdzie do domu żadnego Izraelity z powodu krwi tego baranka. I kiedy to się wydarzyło, następnego dnia kulminacją tego wydarzenia było to, że Izrael został wyzwolony z Egiptu. I kiedy maszerował przez pustynię 50 dni później, Pan Bóg dał Izraelowi swoje święte tablice, swoje prawo, które miały odróżniać lud Boży od nieludu Bożego. Zobacz, co mamy tutaj. 50 dni po prawdziwym święcie Paschy, kiedy Jezus jako prawdziwy baranek umarł za nasze grzechy na krzyżu. I kiedy On umarł za nasze grzechy, On nie tylko wyzwolił, On nie wyzwolił nas z Egiptu, ale wyzwolił nas z kary śmierci, z naszych grzechów, z naszego duchowego Egiptu. I teraz 50 dni później Pan Bóg nie daje nam tablic prawa, ale Pan Bóg daje nam swojego ducha. Pan Bóg daje nam swojego ducha. To, co odróżnia lud Boży od nieludu Bożego, to nie przykazania, to nie nasza moralność, ale nowe duchowe życie. Chrześcijaninem nie staje się, będąc dobrym człowiekiem, ale nowym człowiekiem. Nie poprzez twoją moralność i dyscyplinę, ale poprzez duchowe odnowienie, kiedy Duch Boży zamieszka w tobie. Kościół to nie budynek, nie może stać się częścią Kościoła, wchodząc do budynku, ale Bóg musi wejść do twojego życia poprzez swojego ducha. Widzisz różnicę? Czy to wydarzyło się w twoim życiu? Tak więc po pierwsze, jakby. Nasze pierwsze jakby to jakby szum potężnego wiatru. Nasze drugie jakby to podzielone języki ognia, które spoczywają na każdego z nich. Teraz język ognia w Starym Testamencie niemal zawsze symbolizuje Bożą obecność. Kiedy Pan Bóg objawił się Mojżeszowi, to zrobił to w płonącym krzewie. Kiedy objawił się Izraelitom, każdej nocy prowadząc ich po pustyni, to objawił się w słupie ognia. A co jeszcze bardziej wyjątkowe, kiedy Pan Bóg zaprosił człowieka, aby zbudował tabernakum, a potem świątynię, gdzie Bóg chciał mieć relacje z ludźmi w wyjątkowy sposób, to tam również to ogień symbolizował Jego obecność. A teraz czytamy, Jakby języki ognia schodzą z nieba na każdą osobę czekającą na obietnicę Jezusa. Wiesz, czego to jest obraz? To jest obraz świątyni. Tak jak niegdyś Pan Bóg zamieszkiwał świątynię, lud Boży, aby mieć relację z człowiekiem, aby człowiek mógł podejść blisko. Teraz Pan Bóg zamieszkuje w życiu każdego z nas. Pamiętacie, kiedy Jezus powiedział o tej świątyni, że zniszczy ją i w 3 dni ją odbuduje? Ludzie pukali się w głowę, jak ty w 3 dni odbudujesz taką świątynię, człowieku? 30 lat ci nie wystarczy. Ale Jezus nie mówił o kamieniach świątyni. Jezus mówił o celu świątyni. I dzięki temu, że Jezus umarł i zmartwychwstał, Boża obecność teraz nie mieszka gdzieś w jakimś budynku, ale mieszka pośród ludu Bożego. To my jesteśmy Jego świątynią. Czy widzisz wyjątkowość tego wydarzenia? Bóg nie chce mieć z tobą relacji z drugiej ręki. On nie chce mieć z tobą relacji zza ściany, ale chce być tak blisko, jak to możliwe. W duchowy sposób Bóg mieszka w tobie. W Starym Testamencie, aby móc doświadczyć Bożej obecności w jakiś wyjątkowy sposób, to zazwyczaj myślałeś o tym, żeby jechać do Jerozolimy, ponieważ tam była świątynia i tam była Boża obecność. Ale tylko niektórzy mogli spotkać się z Bogiem i tylko niektórzy na określonych warunkach mogli to zrobić, a poza tym Boża obecność nie była tam zawsze z powodu grzechu ludzi. I czytamy coś ciekawego, kiedy pierwsza świątynia została zniszczona z powodu grzechu ludu Bożego i lud Boży został wygnany, Bóg daje obietnicę poprzez Zachariasza, że świątynia zostaje odbudowana. I mówi takie słowa: wyśpiewuj i raduj się, córko Syjonu, bo oto ja przychodzę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Ale kiedy w księdze Ezdrasza czytamy o tym, że świątynia właśnie została odbudowana, czytamy tam o wszystkim, ale nie czytamy o jednej rzeczy. Nie czytamy o tym, że Boża obecność wróciła. Tymczasem posłuchaj tego, co Bóg mówi do Kościoła przez apostoła Pawła. Jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Świątynią Bożą jest, świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was jest, a którego macie od Boga? Nie należycie już do samych siebie. A przez apostoła Piotra, wy sami jako żywy kamień jesteście budowani jako duchowy dom, obraz świątyni, by być świętym kapłaństwem. Czy to przekonuje cię do czegoś? Bóg zrealizował swoją obietnicę obecności, zamieszkując w tobie. To ty, kiedy uwierzyłeś w Jezusa, stałeś się świątynią, w której On zamieszkał. Czy widzisz, jak bardzo Bóg zaangażował się w relację z tobą? Jak myślisz, po co? I właśnie to jest jednym z najważniejszych pytań. Po co? Czy odpowiedziałeś sobie jako chrześcijanin na to pytanie? Po co? Często, kiedy ludzie słyszą to, że jesteśmy Bożą świątynią i Bożym ludem i Duch Święty mieszka w nas, to mówią: fajnie, ciekawie. Fajnie? Fajny i ciekawy to może być nowy film. Duch Święty zamieszkał w tobie, jesteś Jego świątynią. Dla Izraelitów w Starym Testamencie świątynia była najważniejszą tożsamością. Każdy z nich umarłby za świątynię. Świątynia była wyrazem Bożego bezpieczeństwa, Bożej przychylności, wyjątkowości ludu Bożego. Mówisz, fajnie? Do momentu, kiedy nie zrozumiesz, co znaczy być ludem Bożym, który jest świątynią, dopóki nie stanie się to twoją najważniejszą tożsamością, będziesz funkcjonował jak duchowa sierota. Bez doświadczenia przemieniającej mocy tej prawdy w twoim życiu. Dawid, kiedy był w potrzebie, kiedy się modlił, sama myśl o Bożej świątyni, o Bożej obecności w świątyni pocieszała jego serce. Dawid nawet nie mógł sobie pomarzyć, że kiedyś lud Boży będzie jego świątynią. Tak więc ostatnie pytanie. W jaki sposób ta prawda może mieć wpływ na nasze codzienne życie? Co możemy zrobić, aby ta prawda była czymś więcej niż fajnie i ciekawie? Musimy zrobić jedno. Musimy zobaczyć cenę, która musiała być zapłacona, aby to mogło się wydarzyć. Wspomnieliśmy już o tym, że Jezus powiedział: zniszczę tą świątynię, w 3 dni ją odbuduję. W jaki sposób to się stało? Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, powiedział: Ojcze, dlaczego mnie zostawiłeś? Bóg zostawił swojego Syna po to, aby nigdy nie musiał zostawiać Ciebie. Abyś stał się Jego świątynią. Aby Paweł mógł powiedzieć: jeśli ktoś zniszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boża jest święta, a Wy nią jesteście. Bóg pozwolił, aby Jego jednorodzony Syn został zniszczony na krzyżu i pochowany, aby On teraz mógł walczyć o Ciebie. Są dni, kiedy nie czujesz Bożej obecności w swoim życiu. Kiedy zastanawiasz się, czy Bóg jest prawdziwy, czy Bóg jest dla Ciebie. Musisz popatrzeć. Popatrz na to, co Bóg zrobił dla Ciebie w osobie Jezusa. I patrz na to tak długo, aż to zacznie rozpalać Twoje serce. Powiedz, czy Bóg naprawdę mógłby mnie zostawić, kiedy już zostawił dla mnie swojego Syna? Wiesz, kiedy obecność Ducha Świętego staje się prawdziwa dla Ciebie? Staje się prawdziwa dla Ciebie tym bardziej, im bardziej prawdziwe jest dla Ciebie to, co Jezus wykonał na krzyżu dla Twojego imienia. Ponieważ Duch Święty przyszedł właśnie po to, aby objawić nam Chrystusa. Właśnie dlatego On przyszedł, aby kierować nasze umysły na Niego. Dlatego, kiedy Duch Święty pracuje w Twoim sercu, to często nawet nie wiesz, że to jest Duch Święty. Ale wiesz, co się dzieje? Jezus staje się piękniejszy. Jego ofiara staje się bardziej prawdziwa. Jego miłość zaczyna ocieplać Twoje serce i otulać Twojego ducha. A Ty zaczynasz rozumieć, że jesteś Jego ludem, Jego świątynią. I to staje się Twoją tożsamością. I już nie jesteś tą samą osobą, ale żyjesz według mocy i prawdy tej nowej tożsamości, że jesteś dzieckiem Boga. Kiedy idziesz na mecz po zachodzie słońca, to tam na stadionie jest dużo tych silnych świateł, reflektorów. I one oświetlają boisko, gdzie dzieje się cała akcja. I dzięki temu światłu ty widzisz, co się dzieje, ale uwaga nikogo nie jest kierowana na to, co na same światło, na reflektory, ale na to, co dzieje się na boisku. I Duch Święty przyszedł właśnie po to, aby oświecać nam to, co Jezus zrobił dla nas na krzyżu. I kiedy koncentrujemy się na tym, co Jezus zrobił, to Duch Święty zaczyna działać silniej i silniej w naszym życiu. I wtedy możemy doświadczać prawdziwości Ducha Świętego w naszym życiu. Dlatego, ponieważ dzieło Chrystusa na krzyżu i Jego zmartwychwstanie staje się prawdziwsze dla naszego serca. Duch Święty pragnie pokazać Ci Chrystusa, bo to Jego obraz ożywia naszą doktrynę i przemienia nasze życie. Dlatego Jezus dał nam Ducha. I dlatego Jezus zostawił nam pamiątkę. Wiecie, dlaczego Jezus zostawił nam pamiątkę? Abyśmy mogli koncentrować się za każdym razem, kiedy się spotykamy, na tym, co Jezus zrobił na krzyżu. I aby w duchowy sposób Duch Święty objawiał nam, nie tylko intelektualnie, ale na poziomie serca, to, co Jezus zrobił dla nas. Więc pozwólcie, że przejdę teraz do Wieczerzy Pańskiej. Kiedy Jezus umierał, powiedział: wykonało się. Przelał swoją krew. Jego ciało było przybite za Twoje i za moje grzechy. Dlatego, kiedy przychodzimy do stołu Pańskiego i kiedy jemy Jego chleb, co jest Jego ciałem, i pijemy z tego kielicha, co jest Jego krwią, i tutaj moglibyśmy użyć słowo jakby, to jest jakby w duchowy sposób spotkanie nieba z ziemią. To jest pamiątka, oczywiście to jest pamiątka. To nie jest prawdziwe ciało i prawdziwa krew, ale jakby niebo spotyka się z ziemią. A Duch Święty chce kierować nasze umysły i nasze serca na to, co On zrobił dla nas. Dlatego, jeśli jesteś osobą, która uwierzyła w swoim życiu w Jezusa i zaufała Mu, możesz być i żyć z przekonaniem, że zostałeś zapieczętowany Duchem Świętym i Duch Święty jest w Tobie, i Ty jesteś Jego świątynią i Jego ludem i ta pamiątka jest dla Ciebie. Dlatego zapraszam teraz. Pozwólcie, że się pomodlę. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, co Ty zrobiłeś na krzyżu. Dziękujemy Ci za Twojego Ducha Świętego, którego nam dałeś. Staliśmy się Twoim ludem. I teraz jako Twój lud chcemy przyjść do tego stołu, do stołu Pańskiego i wspominać to, co Ty zrobiłeś dla nas. A pozwól nam, aby przez Twojego Ducha Świętego, aby obraz tego, co dokonałeś, stawał się jeszcze bardziej żywy i aby przemienił nasze życie. Amen.